Naszym i Państwa gościem ksiądz profesor Waldemar Cisło. Kłaniamy się, księże profesorze.
Bardzo miło usłyszeć ojca. Szczęść Boże naszym drogim radiosłuchaczom. Serdecznie pozdrawiam.
Ksiądz profesor wrócił z Ukrainy. Bóg stąd nigdy nie wyjechał. Tak ksiądz profesor definiuje swoją wizytę na Ukrainie. Prosimy o szczegóły, co tam ksiądz profesor zobaczył, zwłaszcza w tym kontekście naszej pomocy Polaków dla Ukrainy.
No ojciec to tak zawsze ładnie umie ten styl, że to potem trudno to nas rozwiązać. Szanowni kochani słuchacze, przede wszystkim to głęboki, bardzo niski ukłon z szacunkiem dla naszych drogich radiosłuchaczy, dla wszystkich Polaków, którzy pomagają Ukraińcom. Niezmierna wdzięczność. Wszędzie, gdzie byliśmy, księża biskupi i ojcowie i siostry zakonne, które spotykaliśmy się tam na miejscu, to bardzo serdecznie wszystkim dziękują, bo to im daje nadzieję. To, co jest też niezmiernie istotne, co trzeba przekazać, ksiądz biskup Edward, który jest biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej, akorduje całą pomoc humanitarną, która dociera na Ukrainę, to trzeba powiedzieć, że 80% tej pomocy humanitarnej pochodzi z Polski i z organizacji katolickich, takich jak Caritas czy Pomoc Kościoła w Potrzebie. To jest też odpowiedź na to, kiedy często my jesteśmy atakowani, że jako Kościół za mało pomagamy. Więc to bardzo mocno tam wybrzmiało i trzeba powiedzieć. Poza tym mamy też bardzo dużo wdzięczności dla różnych firm. Czy my mamy, można poczytać o jednej z firm, którą prowadzi młody człowiek, który zasponsorował ten wyjazd humanitarny. Wiele takich dobrych gestów i dobrych rzeczy się dzieje, które dają im nadzieję. Dla nas niezmiernie ważne było też pokazać solidarność z nimi. To, co mówił ojciec Andrzej w tym centrum świętego ojca Pio w Kijowie, że takie przyjazdy, obecność, pokazanie się pokazuje im, że my o nich pamiętamy w tej trudnej sytuacji, bo to często porównujemy ojcze też z tą sytuacją, która jest w Iraku czy w Syrii, gdzie tamci nasi bracia już czują się zapomniani przez was, bo ta wojna chociażby w Syrii trwa już prawie 12 lat, więc to już świat i media są zmęczone tym wszystkim i dlatego ta pomoc jest bardzo mocno ograniczana. Boimy się, żeby się nie stało to samo z Ukrainą. Ksiądz biskup nam powiedział, że na początku, pierwsze dni po kryzysie, to był non-stop telefony, kilkanaście tirów przyjeżdżało tego centrum pomocowego, gdzie ta pomoc jest potem rozłożona do parafii, czy dalej w głąb Ukrainy, gdzie ta sytuacja jest jeszcze bardziej tragiczna i dramatyczna. Natomiast dzisiaj, jeśli w tygodniu przyjedzie kilka, to jest dobrze. Jedynym plusem tego wszystkiego jest to, że ta pomoc od takich spontanicznej, gdzie zbieraliśmy wszystko, dzisiaj jest bardziej ukierunkowana, czyli żywność, ciepła odzież, bo się zima zbliża, bardzo się też tego obawiają, jak i również leki. To jest najbardziej potrzebne.
Ksiądz profesor Waldemar Cisło, księże profesorze, wizyta na Ukrainie to jedna z wielu wizyt takich miejsc, gdzie trwa wojna, gdzie trwa prześladowanie. Prosimy o takie porównanie i dopiero będziemy pytać o to, co działa, co robić, żeby nie zapomnieć, że naszym obowiązkiem jest miłosierdzie i pomoc tym, którzy są prześladowani albo tak jak Ukraina jest w stanie wojny.
Ojcze, po pierwsze to, co robimy, i tutaj z ojcem dyrektorem od samego początku, czy przy Iraku, czy przy Syrii, mówiliśmy, żeby dawać głos tym cierpiącym, bo oni się, mówię, czują zapomniani, ale jeśli my przyjeżdżamy do nich, jeśli mówimy o ich sytuacji, mówimy im, że świat o nich nie zapomniał, to oprócz tej pomocy materialnej to jest niezmiernie istotny aspekt. Kolejną sprawą jest to, co my robimy, że pomagamy materialnie, no bo nie ma żywności. To, co księża biskupi, chociażby biskup kijowski, łaciński, czy ksiądz biskup Edward w Lwowie mówili, no bardzo boją się tej zimy, kupują już takie te prymitywne piecyki, żeby przynajmniej na każdej parafii było takie jedno większe pomieszczenie, gdzie ci ludzie, których nie będzie stać na opał, mogli przyjść się ogrzać, żeby nie marzli z zimna. Żywność. No wiadomo, że w czasie wojny to potracili pracę, nie mają, przemieścili się, mamy dużo uchodźców wewnętrznych, to samo co było w Syrii, w Iraku. Ci ludzie z tych miejsc ogarniętych działaniami wojennymi uciekają, rząd też ich przesiedla, bo nie chce, żeby ich mordowano. No to, co widzieliśmy w Buczy, to nowa cerki, jeszcze nawet ikonostasu nie ma, a te ściany już były ostrzelane, noszą takie znaki strzałów i w tym grobie, gdzie 116 osób było złożonych. To są, ojcze, przerażające takie no, wrażenia, które na długo pozostają, bo jeśli w Syrii czy w Iraku mieliśmy cywilów, którzy dunieli przy okazji działań wojennych, ta Bucza stała się takim bardzo smutnym symbolem dzisiejszych czasów, gdzie uzbrojeni, żołnierzami, bo to są już ludzie pozbawieni wszelkich chyba jakichś zasad, moralnych, mordowali bezbronnych cywilów. Mamy ludzi, powiem, z pożądanymi rękami, którzy mieli zabijani, byli strzałem w tył głowy, czy dzieci, czy kobiety gwałcone, to wszystko słyszymy. Czy tam obok kościoła jest dom, w piwnicy urządzono katownię. No to są takie rzeczy, które no dzisiaj trudno nam zrozumieć i trudno pojąć, bo jak kiedyś się opowiadałem na różnych konferencjach o wojnie w Syrii, czy w Iraku, czy w niektórych krajach afrykańskich, to często słyszałem taką odpowiedź, jak księże, u nas to jest Europa, my mamy konwencje, my mamy prawo, my mamy kulturę prawną, my mamy cywilizację, no i co teraz powiemy?
Mówi ksiądz profesor o Buczy, która stała się symbolem rosyjskich zbrodni, ale wiemy, że ten symbol nie może być ograniczony tylko i wyłącznie do tej miejscowości, bo przecież zbrodnie rosyjskie na narodzie ukraińskim to codzienność, dla nas obrazy, ale to są obrazy z internetu czy obrazy, które ksiądz profesor mógł zobaczyć. A jak pomóc tym ludziom, dla których to nie są zdjęcia, tylko to jest doświadczenie?
No, ksiądz biskup właśnie kijowski, Witalij, mówił, że to mają teraz ten duży problem, z którym my borykamy się chociażby w Syrii czy w Iraku, gdzie organizujemy te wakacje od wojny dla dzieci, żeby po prostu psychologowie niestety muszą troszeczkę mocno pracować z tymi dziećmi, którzy przeżyli traumę wojny, ale też to dotyczy dorosłych. No i czy jak ktoś widział, czy pamiętamy te dramatyczne sceny, gdzie na oczach matki gwałcono kilkuletnie dziecko, czy niemowlaki były gwałcone, no to proszę sobie wyobrazić, co w takiej osobie pozostaje, jaka trauma, jakie... I ksiądz biskup mówi, niestety, na nim coraz więcej problemów właśnie z tymi osobami, które doświadczyły tego okrucieństwa wojny. Ta pomoc psychologiczna, to pomagamy też, staramy się to czynić. Kolejna rzecz, no nie znudźmy się tą pomocą, bo zazwyczaj to jest, ojcze, niestety tak, że jak coś się nowego wydarzy, to mamy na wszystkich stacjach informacyjnych, kanałach czerwone paski. Proszę dzisiaj zobaczyć, czy znajdziemy jakąś informację o tym, co się dzieje w Syrii czy w Iraku. Po kilku latach po prostu to już się staje niemodne, nieaktualne. Więc dla nas najważniejszym zadaniem dla Kościoła, dla katolickich rozgłośni nie tylko będzie to, żeby upominać się o ten los najbiedniejszych, bo też jeszcze zwróćmy uwagę na pewną prawidłowość, która dzieje się w sytuacjach wojny. Niestety to się powtarza. Ludzie bogaci już dawno wyjechali z Ukrainy. Tak samo jak z Iraku i Syrii. Na miejscu pozostają często ci, którzy albo ze względu na stan zdrowia, albo ze względu na ubóstwo nie są w stanie wyjechać dalej. I tym trzeba bardzo pomagać. Dlaczego my tak często mówimy, nie będąc niezrozumiani może, dlaczego kładziemy akcent o tej pomocy na miejscu? Bo ci najbiedniejsi to właśnie tam zostali. Tak jak w Syrii czy w Iraku, nie było ich stać na 10 tysięcy dolarów zapłacić za paszport podrobiony któregoś z krajów Unii Europejskiej i za bilet samolotowy czy przejazd. Niestety tak to podobnie wygląda to w Ukrainie. Więc dziękujemy tym wszystkim, którzy troszczą się o to, módlmy się o pokój, bo to jest też bardzo ważne przesłanie z tego wyjazdu. Byliśmy przecież w Bykowni, gdzie to no, dla mnie to porażające wrażenie zrobiły te miejsca, czy Huta Pieniacka, gdzie 1000 osób zostało spalonych przez no, fanatyków zupa. No niestety tak to bywa, ta trudna historia też jest, to nie znaczy, że mamy o niej zapomnieć, ale tak mi się to ładnie ojciec dyrektor ujął, że ta historia, której nie zapominamy, która żyje w nas, wielu przecież jeszcze pamięta i te rany ma prawie żywe, ale pomagamy teraz tym, którzy są w potrzebie. To, co trzeba podkreślić, również ojcze, z mojej perspektywy, kilka lat temu byłem we Lwowie czy w innych miejscach, bardzo duża życzliwość dla Polaków, to się zupełnie zmieniło. I też taki SMS, który dostaliśmy od ludzi, którzy koordynują to przewożenie tych transportów, to mówili, że my dzisiaj klękamy przed Polakami. Wy staliście się dla nas kimś niezmiernie ważnym, niezmiernie istotnym.
Rozmawiamy o wizycie, czy o obecności księdza profesora Waldemara Cisło, osoby, która reprezentuje pomoc Kościołowi w potrzebie tego papieskiego stowarzyszenia. Księże, profesorze, rozmowy ze zwykłymi ludźmi, rozmowy z tymi, którzy organizują tam pomoc, co najbardziej zostaje w pamięci?
Wdzięczność. Ich przeraziła, znaczy może przerosła ta dobroć Polaków, bo ja też usłyszałem takie głosy, mówiąc, że chcemy być uczciwi wobec was. Gdyby to było w drugą stronę, to my byśmy wam chyba tak nie pomogli, mówią. To, co wyście zrobili jako Polacy dla naszego narodu, to myślę, ojcze, się wpisuje też te głosy, gdzie są na Zachodzie, które mówią, że Polakom należy się pokojowa Nagroda Nobla za ten ogromny wysiłek miłosierdzia i uczynku miłosierdzia, który został zrobiony i to przez osoby indywidualne i przez organizacje kościelne. To jest niesamowicie ważne i to, co podkreślam, mówię, dla mnie szokiem było to, że ksiądz biskup, który ma wszystkie dane, bo on koordynuje całą pomoc humanitarną, składał również raport Ojcu Świętemu, jak sam nam opowiadał, że 80% tej pomocy właśnie przychodzi od osób indywidualnych, nie z firm, nie z jakichś takich instytucjonalnych kanałów, ale właśnie ta indywidualna pomoc. I myślę, że tutaj szczególne ukłony i dla naszych radiosłuchaczy i telewizji Trwam, gdzie ciągle o tym temacie mówimy. Bardzo Państwu za to dziękujemy, bo to jest coś niesamowicie pięknego, jak Polska taki piękny gest zrobiła. Bo może ojcze, jeszcze też przypomnijmy tę skalę, gdzie która zadziwia tak ten świat, bo może czasami nie mamy tego porównania i też nigdy dość o tym mówić. Kiedy z okolic Mosulu wypędzano chrześcijan, to 120 tysięcy osób trzeba było budować w Erbilu obozy dla uchodźców. A my według danych tych straży granicznych już mamy prawie 5800, czy niemal już 6 milionów osób z Ukrainy przejechało do Polski i nie ma obozów dla uchodźców. To zadziwia świat. To jest dla świata niepojęte, że Polacy okazali się tak wspaniałymi ludźmi, tak wspaniałym narodem i myślę, że nigdy nie będzie dość tych słów podziękowania dla naszych rodaków za to, co zrobiliśmy i robimy.
Najgorsze, co mogłoby ich spotkać, to zapomnienie nie tylko nas, katolików, Polaków, ale całej wszystkich organizacji światowych i społeczności międzynarodowej. Księże profesorze, słyszymy takie informacje, że coraz więcej Ukraińców rosyjskojęzycznych przechodzi na język ukraiński. Słyszymy, że zmienia się ich stosunek względem nas, Polaków. Tak. A jak przedstawia się ich stosunek do ich bohaterów, obecnych żołnierzy, którzy bronią, do ziemi, do granic, do Ukrainy jako państwa?
No temu zbrodniarzowi, bo tak trzeba powiedzieć, międzynarodowemu, którym jest prezydent Rosji, no udało się zrobić coś, czego zapewne nie planował, zjednoczyć naród ukraiński. Niesamowicie dużo ludzi młodych, rozmawialiśmy z kobietami, które są matkami tych synów czy mężów, którzy dzisiaj walczą. Te kobiety z pełną świadomością zagrożenia, jakie czyha na ich najbliższych, no są pogodzone z tym, że ojczyzny trzeba bronić. I żołnierze, których widzieliśmy, młodych chłopaków, którzy jeździli na tymi samochodami ciężarowymi i tak dalej, no to jest bardzo taki budujący obraz i myślę, w tym świecie, który ciągle mówi o kosmopolityzmie, który zresztą w Polsce też myślę, dla nas jest to bardzo mocna lekcja miłości do ojczyzny, czy szacunku dla ojczyzny, bo u nas często się mówi Europa, a to jest jednak matka Polka, którą mówię, no jak byliśmy w Bykowni, czy w tej Hucie Pieniackiej, no to nabiera to zupełnie innego wrażenia i zupełnie innej perspektywy i ten szacunek dla matki polskiej ziemi, która jest matką dla każdego z nas, naszej ojczyzny, no też pokazuje i też myślę, że warto z takiej perspektywy też docenić to, czym jest pokój i to, że żyjemy w pokoju, w kraju, w którym jest, dzięki Bogu, nie ma wojny, bo też pamiętajmy, ojcze, że to nie jest tak, że my mamy zapewniony pokój na stałe. Ukraińcy też byli pewni, że organizacje międzynarodowe czy zachodnie kraje dały im gwarancję bezpieczeństwa, kiedy rezygnowali z broni atomowej. I można dzisiaj niestety głośno zapytać, no gdzie jesteś w Berlinie, gdzie jesteś w Paryżu? Gdyby nie Wielka Brytania, nie Polska, może nie Stany Zjednoczone, to co oni by zrobili, gdyby nie taką? Także tu widzimy, że te złudne są te wszystkie obietnice i to słowo bardzo łatwo się łamie. Zresztą my jako Polacy mamy doświadczenie września. Niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu wojny. Będziemy pamiętać o tym wbitym nosu w plecy naszej ojczyzny, która się broniła.
Księże profesorze, ostatnie pytanie, ostatnia kwestia, bo mówimy o tym, żeby przez pomoc nie zapomnieć o tym wsparciu i zapewnić środki potrzebne tym, którzy tam zostali. Mówimy o ratowaniu człowieka, odbudowaniu jego kondycji tej duchowej, psychicznej. Na pewno z wojny wraca wielu w trumnach albo wielu pozostanie żołnierzy kalekami. Natomiast no wiemy, że świat już dzieli, kto, jakie sektory będzie odbudowywał po wojnie. Wojna się nie skończyła, ale już sektory są podzielone. W jakim stopniu zniszczona jest Ukraina, którą widział ksiądz profesor?
No muszę powiedzieć, że jest takie pozytywne zaskoczenie ojcze, jeśli jesteśmy w Lwowie czy tutaj w Kijowie. No, przepiękne miasto, niewiele widać tych zniszczeń. No, w Buczy widzieliśmy czołgi zniszczone, czy to centrum handlowe, które zostało wtedy zaatakowane rakietami. Także w tej części tutaj zachodniej Ukrainy to były budynki po drodze zniszczone pojedyncze. To nie jest takie wrażenie, jak wjeżdżaliśmy do Aleppo, gdzie całe dzielnice były niemalże zrównane z ziemią. To nie jest ten obraz taki. To nie byliśmy w tych rejonach, gdzie są najcięższe walki oczywiście. Pewnie tam ten obraz zupełnie inaczej wygląda. Natomiast tutaj no poza takimi pojedynczymi punktowymi atakami, gdzie jakieś centrum handlowe czy domy były zniszczone, to tego nie było widać. Natomiast myślę, że ojcze jeszcze warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. Tutaj rola kościoła, bo ten kościół, który tak często jest opluwany, tam w takiej sytuacji, proszę zauważyć, ci księża biskupi, ojcowie, tym świętego ojca Pio i tak dalej, to widać, jak ważnym, jakim opatrznościowym dziełem jest kościół, które staje się wszystkim w takich miejscach i noclegownią, i szpitalem, i kuchnią polową, i miejscem, gdzie się przychodzi szukać wszelkiej pomocy. To jest niezmiernie ważne i ta rola księży, sióstr zakonnych, które do końca w tych trudnych warunkach pozostali. Także myślę, że to też warto podkreślać, bo to jest niezmiernie ważne przesłanie. Tak jak w Iraku księży mordowano, zabijano, chociaż mogli uciec wcześniej, mogli się ewakuować, zostawali ze swoimi ludźmi do końca. Wielu z nich zapłaciło życiem i ofiarą swojego życia, czy sióstr, czy księży. Tak samo i tutaj to trzeba też głęboki ukłon dla całego duchowieństwa, które tam jest i tego z Polski pochodzącego i tego miejscowego.
Bóg z Ukrainy nigdy nie wyjechał, a Kościół wciąż służy, to z większą gorliwością. Tak można podsumować. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji Polski Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Bardzo gorąco dziękuję, księże profesor.
Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Dobrego dnia wszystkim.
Bóg zapłaci.